Jeszcze jeden akcent sportowy, tylko bym bardzo poprosił, żeby tu się światłość stała, bo mam akurat cytaty z przeglądu sportowego. Też bardzo ciekawa rzecz i to tutaj niedaleko nas, z Ustronia człowiek pochodzi, on się nazywa Łukasz Bujok i Łukasz Bujok jest tak zwanym trenerem mentalnym. On już był w kilku drużynach piłkarskich, w pierwszej, teraz to jest Ekstraklasa, kiedyś pierwsza liga. I bardzo ciekawą rzecz przeczytałem w tym przeglądzie sportowym, jeśli chodzi o to, na jakich zasadach odbywa się ten trening mentalny. Bo jest trener, który ćwiczenia tam fizyczne, taktykę z tymi piłkarzami przerabia, ale też coraz częściej są w drużynach tak zwani trenerzy odpowiedzialni za mentalność zawodnika. Często mówią, on umie dobrze zagrać, ale coś w głowie jest nie tak i nie wychodzi mu stale. I potrzebny jest trener mentalny i ten trener pracuje z tymi piłkarzami. I ostatnio ten Łukasz Bujok pracuje w Koronie Kielce, to jest taka drużyna. Ona była sensacją na początku rozgrywek, bo nikt na nią nie liczył, była długi czas liderem. No i potem ukazał się też ten artykuł w przeglądzie sportowym, w którym Łukasz Bujok powiada, że on ten trening mentalny prowadzi w ten sposób, że opowiada piłkarzom swoje świadectwo nawrócenia, jak Jezus pomógł jemu w życiu. No coś niesamowitego. Ten redaktor, który przeprowadzał z nim wywiad, mówi, no a kiedy pan to zapowiedział, że pan będzie o tym mówił, to ilu wyszło piłkarzy z tego treningu mentalnego? On mówi, ani jeden, wszyscy zostali. Mówi, jest to bardzo trudne środowisko, bo przeważnie ci piłkarze to są tacy pozerzy, oni coś udają, tak naprawdę tacy nie są, ale jak to mówią, kiedy się używało takie słowo szpan, trzymią, szpanują, prawda, coś pokazują, coś, co tak naprawdę w nich nie jest, ale dla ludzi no, jest gwiazdą to, co by się tutaj nie pokazać, nie popisać. I on tak mówi, ten Łukasz Bujok. Na pierwszym spotkaniu prosiłem o zaufanie i otwartość, ale też o pokorę. To ona poprzedza chwałę. Takie zasady tym piłkarzom próbuje on wpajać. I tu bardzo taki ciekawy miał cytat. John Wooden, znakomity trener koszykówki, powtarzał, że nie ma bardziej miękkiej poduszki od czystego sumienia. Bardzo fajne zdanie. Nie ma bardziej miękkiej poduszki od czystego sumienia. Macie czyste sumienie, to się spokojnie śpi. A jak nieczyste, no to ciężko się zebrać, bo stale coś się tam w tej głowie dzieje tego człowieka. Ostatnio piłkarze, może nie wymienię, ale głośna sprawa, jednej z naszych czołowych drużyn zostali po zwycięstwie drużyny przyłapani przez paparazzich w domu publicznym w Warszawie. No i od razu z tego afera i ten dziennikarz nie omieszkał tego Łukasza Bujoka zapytać, co on by zrobił, gdyby był w tamtej drużynie i piłkarze nagle w taki sposób świętują zwycięstwo, że idą do burdelu. A on mówi tak, charakter pokazujemy wtedy, kiedy nikt nie patrzy. Na jednym z wykładów mówiłem piłkarzom Korony o opanowaniu swoich żądz, naturalnych popędów, o tym, jak ważna jest samokontrola. Może gdyby ci młodzi ludzie to słyszeli, zastanowiliby się podwójnie i nie zrobiliby tego, co zrobili. Każdy z nas ma swoje słabości. Trzeba nad nimi panować, a nie unikać tematu. Bardzo fajne zdanie i tutaj przemycone te wartości chrześcijańskie do tej wypowiedzi. Ja się bardzo cieszę, że jest ktoś taki w Polsce, kto się nie wstydzi Ewangelii i w takim trudnym środowisku, jak to środowisko piłkarskie, wiecie, że tam korupcja i tam przeróżne historie się dzieją, i ktoś taki przychodzi z Ewangelią do szatni tych piłkarzy i są dobre efekty tego, bo on jest bardzo, bardzo właśnie chwalony za te swoje treningi mentalne. On tam długo nie spędza z nimi czasu, mówi, że to gdzieś koło 20 minut, bo tyle są w stanie wytrzymać, ale to wystarczy, żeby takiemu piłkarzowi pomóc. I opowiedział taki przykład, że któregoś dnia jeden z piłkarzy podszedł do niego i mówi: wiesz, jest kobieta w moim życiu i boję się, że zdradzę z nią moją żonę. I ten starał się mu oczywiście w tej sprawie pomóc, ten trener Bujok, i zaczął w każdym momencie, kiedy pojawiały się te trudności tego piłkarza, był w kontakcie z nim telefonicznym. I ta kobieta po jakimś czasie zrezygnowała i zniknęła z życia tego piłkarza. Także sprawa się bardzo dobrze ułożyła. A więc nie wstydźmy się, bracia i siostry, naszych wartości chrześcijańskich w naszym życiu. Ludzie, którzy są na świeczniku, którzy są w mass mediach, bardzo często się pokazują ze swoją wiarą i nie wstydzą się jej. Miejmy też takie przykłady gdzieś w zanadrzu i też nie wstydźmy się, bo to apostoł Paweł powiada w liście do Rzymian: albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Jest ona mocą Bożą ku zbawieniu dla wierzącego człowieka. Nie wstydzę się Ewangelii. Bracie i siostro, to jest dzisiejszy mój temat, to jest przesłanie. Nie wstydź się Ewangelii. Apostoł pisze bardzo jasny, klarowny sposób o tym w liście do Rzymian. Pan Jezus wypowiada takie słowa, no, które są słowami bardzo mocnymi. I aż czasami, kiedy czytam to słowo, to mi ciarki po plecach przechodzą. Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale, 8-9 wiersz, Pan Jezus mówi tak: powiadam wam, każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. Kto zaś zaprze się mnie przed ludźmi, tego i ja zaprę się przed aniołami Bożymi. Co to znaczy, że Pan Jezus się zaprze? Co to znaczy, że ja zapieram się Pana Jezusa Chrystusa w moim życiu? Na ten temat są różne zdania. W rozmaity sposób to się interpretuje, tą wypowiedź Pana Jezusa. Ale większość komentatorów powiada, że zapieranie się Chrystusa w swoim życiu, to jest wtedy, kiedy żyje wbrew Jego przykazaniom. Kiedy nie przestrzegam, kiedy lekceważę Jego przykazania, Boże przykazania w moim życiu. Wtedy zapieram się Jezusa. Wtedy zapieram się Boga w moim życiu. I ludzie często boją się bardziej ludzi niż Boga. Wstydzą się, że no dzisiaj ten świat raczej idzie w zupełnie innym kierunku niż szukanie Boga. I ktoś, kto mówi w tym świecie dzisiaj o Bogu, no, to jest traktowany jako taka część bardziej folklorystyczna całej tej mozaiki ludzkości. Wielu ludzi dzisiaj ma odwagę powiedzieć wprost: Boga nie ma. Albo Bóg jest sprowadzony do jakiejś religii, gdzieś zamknięty, i to jest sprawa tam, chcesz wierzyć, to wierz, nie chcesz wierzyć, to nie wierz. Jest pluralizm, jest demokracja, jest wolność. Robisz, co chcesz, jesteś wolnym człowiekiem. Bracia i siostry, i w imię tych przesłanek, no ludzie podchodzą bardzo lekko dzisiaj do zagadnienia wiary, do zagadnienia Boga w swoim życiu. A przecież Bóg jest potrzebny człowiekowi. Bez Boga ani do proga, mówi nasze powiedzenie ludowe. A w tym czasami jest też głęboka mądrość. Ja ostatnio poświęciłem tutaj dużo czasu, kiedy mówiłem o kreacjonizmie w kontekście teorii ewolucji. I mówiłem również o światopoglądzie, który kształtuje kreacjonizm w naszym życiu i te wartości, które przychodzą z Biblii. I co się dzieje w życiu człowieka, kiedy my odrzucamy nie wszystko, ale część. Albo idziemy w jakiejś części na kompromis z tym światem, żeby było trochę tego, trochę zadowolić świat, trochę zadowolić Boga. Ale jak jest w Biblii, bracia i siostry, napisane? Nie będziesz służył Bogu i mamonie. Nie będziesz służył dwóm panom. Nie da się w ten sposób żyć. To jest schizofrenia religijna. To jest takie rozdwojenie jaźni, jakby dwie osobowości. Albo należę do Jezusa, albo należę do tego świata. Nie ma innego wyboru, nie ma drogi pośredniej. Bracia i siostry, dzisiaj te wartości chrześcijańskie w tym świecie no, są wielokrotnie wyśmiewane. I ludzie wierzący z tego powodu obawiają się, mają pewien dystans do innych i niechętnie opowiadają o Bogu. Niechętnie się afiszują swoją wiarą, bo obawiają się, że mogą być wyśmiani przez innych. No i powiedzą, ale wiesz, to jest XXI wiek, to dzisiaj jest taki ogromny postęp, nie można w takie rzeczy wierzyć. To owszem było, to jest historia, to jest przeszłość, ale dzisiaj my żyjemy zupełnie inaczej. Bracia i siostry, miesiąc listopad jest takim trudnym miesiącem w historii naszego narodu. są te rocznice. Mamy to święto 11 listopada. Mamy też 1 listopada. I mamy też pod koniec listopada andrzejkowe te wieczory. I to jest taki trudny czas w naszym kraju. Ostatnio usłyszałem, że święto Halloween więcej w Ameryce ludzi świętuje niż święta Bożego Narodzenia. Wyobrażacie sobie? W Stanach Zjednoczonych więcej ludzi świętuje Halloween niż święta Bożego Narodzenia. To jest pewien znak czasu. Może sobie nie zdajemy z tego sprawy. I ktoś mi nawet mówił, że gdzieś widział, bo ja to nie oglądam tych rzeczy, ale że już te lampiony nawet, co katolicy noszą na groby, to były w kształcie tej dyni. I dzisiaj dzieci w szkole i w ogóle młodzież, no jest zachęcana do tego, żeby uczestniczyć w takim święcie, w święcie duchów. I wiecie, co się stało w tym roku? Nagle byłem zdziwiony i to bardzo pozytywnie zdziwiony. Jeden z biskupów katolickich w tym roku zabrał głos w tej sprawie. Bo przez wiele lat po prostu nie mówiono nic na ten temat. Uważano, że lepiej zostawić sprawę samą sobie, ale w tej chwili to święto zaczyna być bardziej popularne niż święta katolickie. Więc nagle biskupi się zorientowali i jeden z nich powiedział w ten sposób. Pogański zwyczaj może być niebezpieczny. Kościół ostrzega przed angażowaniem się w jakiekolwiek formy okultyzmu i magii. Podkreślił też, korzenie Halloween sięgają pogańskich obchodów święta duchów i celtyckiego boga śmierci. Inna z gazet, Rzeczpospolita, zamieściła taki anons. Autor Biblii Szatana, twórca współczesnego satanizmu, Antony LaVey, stwierdził, iż noc z 31 października na 1 listopada jest największym świętem lucyferycznym. Wyobrażacie sobie, bracia i siostry? I dzisiaj dzieci biegają po osiedlu, zbierają dla dobrych duchów cukierki, zapala się ognie na grobach, żeby duchy nie wracały. Są przeróżne zwyczaje, ale one mają umocowanie często w piekle. I powiem wam, był ten cytat, który wam teraz przedstawiłem, dyskutowany w radio Tok FM. Trzech znanych dziennikarzy komentuje różne prasowe wydarzenia i właśnie komentowali tą wypowiedź tego biskupa katolickiego, którą przed chwileczką wam przytoczyłem, bracia i siostry. I byłem zdziwiony. I jeden z tych dziennikarzy powiada wprost, no biskup się ośmieszył. Dzisiaj o takie rzeczy mówić, o jakiejś satanizmie, o jakichś tam duchach czy coś, to w ogóle nie są te czasy i w ogóle Kościół niech się w takich sprawach nie wypowiada i ten. Moje dzieci tam biegają po osiedlu, z ten Halloween obchodzą i to tam w niczym nie przeszkadza. To jest fajna sprawa. W ogóle to mamy takie święta, które są takie przygnębiające w listopadzie, a to jest takie wesołe, to są te parady. Nie wiem, czyście widzieli te parady, bo pokazują U nas tego jeszcze tak nie ma, ale to będzie za chwilę. Ludzie są poprzebierani za różne duchy, umazani we krwi, takie, żeby kogoś wystraszyć, przerazić i tak dalej. I są właśnie demonstrowane tego typu rzeczy na tych pochodach Halloween. Jeden z tych dziennikarzy był luteraninem. I on tak troszeczkę próbował jakby złagodzić tą wypowiedź tego drugiego i mówi, że to mamy teraz u nas święto 31 października, to jest święto reformacji, mówi, ja myślę o tych sprawach, o wystąpieniu Marcina Lutra i tam coś nawiązał do tych rzeczy, ale ogólnie atmosfera w tym studiu była przerażająca. Powiem wam, bracia i siostry, ludzie kompletnie nie zdają sobie sprawy, że poprzez takie rzeczy wchodzą w kontakt z duchami. I potem te duchy są zapraszane do ich domów, do ich rodzin i nagle biorą się jakieś niepokoje, no i oni od razu idą wtedy do psychologa i biorą tabletki na to i uważają, że w ten sposób sprawa zostanie rozwiązana. Także to ogromna niewiedza, dziennikarze, to niby ludzie, którzy mają jakieś pojęcie, co się dzieje w kraju i jakiś ogólny pogląd na sytuację. No niestety tutaj widać z tego, że świadomość ludzi jest, jeśli chodzi o te sprawy, niewielka. I dlatego my, jako chrześcijanie, nie powinniśmy się wstydzić. Apostoł Paweł mówi, albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Jakże ten człowiek może być zbawiony, kiedy on wierzy w takie absurdalne rzeczy? Jest okazja, kiedy widzimy takie rzeczy, powiedzieć ludziom o tym, słuchaj, to jest nie w porządku. I zbliża się taki czas tych wieczorów wróżb, prawda, wieczory andrzejkowe, kiedy leje się wosk na wodę i z kształtu tych różnych tam form, które się ukażą na tej wodzie, przyszłość się przepowiada. Ja chciałbym przeczytać tekst, który jest zapisany w piątej księdze Mojżeszowej, a więc powtórzonego prawa, rozdział 18, a chciałbym przeczytać od 10 do 14 wersetu. Niech się nie znajdzie u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wierzbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych. Gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. I z powodu tych obrzydliwości Pan Bóg Twój wypędza ich przed Tobą. Bądź bez skazy przed Panem Bogiem Twoim, gdyż te narody, które wypędzasz, słuchają wierzbiarzy, wróżbiarzy, a na to Pan Tobie nie pozwolił. Bracia i siostry, Kanaan został zdobyty przez Izraelitów między innymi z tego powodu, że tam było ogromne bałwochwalstwo wśród tych ludów kananejskich. I oni również byli zaangażowani głęboko w spirytyzm, czarnoksięstwo, we wróżby. A to są rzeczy, które dla Boga są obrzydliwością. I nie wolno tych rzeczy czynić. Bóg mówi, dlatego ich wypędzam. Ty bądź czysty. Oni mieli wejść tam z inną religią, z innym spojrzeniem na ten świat. Mieli przynieść ze sobą inną rzeczywistość duchową niż ta, która była poprzednio na tych terenach. Dlatego Stary Testament, niektórzy się dziwią, dlaczego takie drastyczne sceny tam z czasem są, ale to była walka na życie i na śmierć. Bóg powiedział, że za wszelką cenę trzeba usunąć to bałwochwalstwo z tamtych terenów. I tak to było czynione w tamtych czasach. I bracia i siostry, dzisiaj, kiedy czytamy Biblię, może nas szokuje radykalizm, ale powiem wam szczerze, że może my też potrzebujemy trochę radykalizmu w naszym chrześcijaństwie, bo my bardzo dużo rzeczy robimy pod wpływem tego, jak ludzie spojrzą, jak ludzie odbiorą nas. Idziemy na kompromis. Może to bardziej delikatnie powiedzieć, a może w ogóle nie mówić, żeby nie obrazić czyichś uczuć. Ale to, że stale, permanentnie nasze uczucia religijne są obrażane, to nikomu nie szkodzi. Bracie i siostro, apostoł Paweł powiada, nie wstydź się Ewangelii, bo Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu. Ona może dać zbawienie tym ludziom. Słowo zbawienie oznacza ocalenie, bo przecież oni wszyscy idą na potępienie. Przecież to będą niezbawieni. Kto im ma powiedzieć? Ja cieszę się, że ten biskup katolicki wreszcie miał odwagę i powiedział mądrze, powiedział, gdzie jest korzeń tego zła. Bardzo ważne, jaki mam światopogląd. Czy jestem uczciwy wobec Boga i siebie? Bóg mówi, bądź bez skazy przed Panem Bogiem Twoim. Kiedy widzę takie rzeczy, jest wieczór wróżb w szkole, piszę zaświadczenie mojemu dziecku do szkoły i mówię na wychowawcy, to obraża uczucia nasze religijne. Na to zawsze się możecie powołać. I szkoła jako instytucja publiczna musi się do tego ustosunkować prawnie, nie tak jak się danemu nauczycielowi podoba, ale on jest zobligowany prawem. Jeżeli coś obraża uczucia kogoś, to on nie może obrażać uczuć religijnych kogoś. Zwłaszcza, że jeszcze wprowadza go, często będąc katolikiem, w coś, co katolicyzm nazywa grzechem. Że biskup tutaj, ten katolicki, dokładnie powiedział o tym. To jest grzech. I my, bracia i siostry, powinniśmy mieć świadomość tego i mówić o tych sprawach jasno. Jest to też zawsze powód do tego, że można wtedy opowiedzieć Ewangelię ludziom, bo oni się pytają, a czemu pani tak wierzy? No dlaczego to miałoby być tak? I wtedy można powiedzieć, no bo jest napisane w Słowie Bożym. Bo dla mnie jest cenniejsze to, co mówi Bóg. Ja służę Bogu, bo Pan Jezus powiadał, kto zaprze się mnie przed ludźmi, tego i ja zaprę się przed aniołami Bożymi. Dlatego ja nie chcę się zapierać. Chcę służyć Bogu. Na serio. Nie na chwilę w niedzielę rano w zborze, ale na każdy dzień. Cyganka prawdę ci powie. Ilu z was już miało z tym do czynienia? Aż się boję powiedzieć, podnieście rękę do góry. Ale bracia i siostry, Niedawno słuchałem świadectwa brata. Wspaniały człowiek, Bóg go używa, ma świetne świadectwo swojego życia, chrześcijańskiego życia, chodzenia w mocy Bożej. I on opowiadał o swoim nawróceniu i mówi właśnie, że długi, długi czas nie mógł się nawrócić. Nie mógł przyjść do Jezusa, miał ogromne opory z tym, choć słyszał Ewangelię. I szukał przyczyny, czym to jest spowodowane. Ludzie często nie pamiętają o takich drobnych rzeczach w swoim życiu. I to było właśnie to, cyganka prawdę ci powie. Przypomniał sobie w młodości, bardzo młodym chłopakiem, człowiekiem młodym, dał se powróżyć i tam zostało wypowiedziane coś odnośnie jego przyszłości i dostał się pod wpływ tego ducha wieszczbiarstwa i on go trzymał w więzieniu, nie pozwalał mu się nawrócić. Długiego czasu to trzeba było, on to wyznawał też przed Bogiem, bo takie rzeczy trzeba wyznać, bracia i siostry, przed Bogiem. Czasami rozbawia się z ludźmi i pyta się o te rzeczy, mówią, a absolutnie nie. Ale kiedy poszuka w pamięci przez całego życia, okazuje się, wiesz co, rzeczywiście kiedyś było coś takiego. I to ma niejednokrotnie wpływ na dalsze życie duchowe tego człowieka, na jego związanie. Dlatego, bracia i siostry, nie ma na żarty wróżenia z kart, nie ma udowadniania cygance, że ona się pomyli, powróży, a zobaczysz, będzie całkiem inaczej, ja ci pokażę, bo się zdziwicie, że się stanie tak, jak cyganka powiedziała, ponieważ to są zaklęcia, wróżby i one często mają moc. I one się wypełniają w życiu ludzi. Niektórzy sobie żartują z tego, ale te rzeczy się wypełniają i można dostać się pod wpływ duchów ciemności. To są bardzo poważne sprawy. Nie wstydzę się Ewangelii. Kto się mnie zaprze, tego i ja zaprę się przed ludźmi. Bracia i siostry, może to jest czas, żeby nie zapierać się Pana, ale mieć odwagę i powiedzieć, słuchaj, ty grzeszysz wróżąc innym. O, pierwszy raz słyszę. No to właśnie, może ty jesteś tym, który powinien pierwszy raz komuś takiemu powiedzieć, że to jest grzech, że to jest zło w jego życiu, że przynosi zło do życia innych ludzi. To, że wróżba się wypełni, to nie świadczy, że ona dobro przyniesie do życia człowieka, bo ona za sobą przyniesie związanie. Dzisiaj jest masę ludzi, którzy są uzależnieni od wróżki. Mówi, raz w miesiącu muszę być u wróżki, bo jak mi powróżyła, to... Tak się stało i nie wyobrażam sobie innego życia, muszę wiedzieć, co będzie dalej. Ona mi powie i cały czas tam chodzi, związany człowiek. Ja nie wymyślam tego, ja widziałem ostatnio ten program, zaraz po, co był program z Arturem Cejrońskim, na następny tydzień w TVN Ewa Drzyzga miała program o tych wróżbach. I tam był młody chłopak, ile mógł mieć? 20? Ma, nawet mniej miał. I on mówi, ja muszę iść do wróżki, to jest moje życie. No, czy ten nawet chodził kilka razy w tygodniu tam u Ewy Drzyzgi z tego programu. Także powiem wam, bracia i siostry, to jest związanie. I często te duchy, bo co diabeł, do czego on dąży? On jest mężobójcą, jest napisane. Więc co to znaczy mężobójca? To jest takie dziwne słowo. Ale chce zabić człowieka, prawda? Mężobójca to ten, co chce męża zabić. Diabeł jest zabójcą. On tak naprawdę chce cię poprowadzić do śmierci, do unicestwienia, do tego, żebyś był w jego towarzystwie, spędził w jeziorze ognistym całą wieczność. To, że on ci coś da, coś ci podsunie teraz, to jest pewien fortel stosowany przez niego. Bracia i siostry, listopad to jest trudny miesiąc, tak jak ja już zacząłem mówić. Kiedyś na te groby w dzień zaduszny to nawet ludzie przynosili jedzenie dla duchów i kładli to na grobach. Teraz już podobno tego nie ma, ale do niedawna tak było. Niech się dusze pożywią. W Ameryce Łacińskiej to jest kilkudniowe, są święta związane ze zmarłymi. I tam chodzi się na cmentarz i tam się ucztuje i tam się jeden dzień jest specjalna uczta przygotowywana dla dzieci. Dzieci, które umarły, dla ich duchów i zaprasza się te duchy do domu, przygotowuje się jedzenie na stole, na następny dzień jest znowu dla starszych osób, które tam odeszły, ci przodkowie z tej rodziny i robi się specjalne uczty, zaprasza się i tak dalej. To jest spirytyzm, bracia i siostry. Tych rzeczy nie wolno robić. I to jest taki czas takich dziwnych rzeczy. Miej odwagę powiedzieć, należę do Jezusa i nie chcę w tym mieć udziału, ponieważ bym się zaparła mojego Pana. 18 rozdział Ewangelii Mateusza, wiersz 6 i 7. Kto zaś zgorszy jednych z tych malutkich, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń. Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. Bracie i siostro, oby nikt z nas nie był zgorszeniem dla kogoś innego. To jest bardzo mocne słowo. Pan Jezus mówi w taki bardzo radykalny sposób. Byśmy powiedzieli, co za ostro. Trzeba by to jakoś, może nie wiem, czy w tych nowych tłumaczeniach jakoś złagodzili to tłumaczę, bo dzisiaj jest taka tendencja, żeby co bardziej radykalne wersety troszkę tak złagodzić, żeby to tak ostro nie wyglądało. Ale ten język Pana Jezusa był bardzo ostry. Dlatego on był bardzo wyrazisty w tym, co mówił. Nie było złudzeń, że może być inaczej. I on mówi, jeśli zgorszysz jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza. Kamień młyński na szyi, no nie wypłyniesz. Jak cię wrzucą do wody, nie ma szans. Jezus takie radykalne zdanie ma na ten temat. Jeśli mam gorszyć sobą drugą osobę, przenigdy, apostoł Paweł powiada. Dlatego to są ważne rzeczy, bracia i siostry, tutaj ten nasz światopogląd, to nasze spojrzenie na życie. Bo ja wam to często mówię, że my niejednokrotnie jesteśmy jedyną Biblią. Nasze życie jest jedyną Biblią, którą czytają nasi sąsiedzi. I jeśli tam widzą kompromis ze światem, to niedobrze. To oznacza, że zapieramy się Jezusa. Pan Jezus powiada w Ewangelii Marka, chciałbym jeszcze przeczytać ten werset, może kilka nawet przeczytam, Ewangelia Marka, rozdział 8. a wiersze 34 do 38. A przywoławszy lud wraz z uczniami swoimi, rzekł im: jeśli kto chce pójść za mną, niech zaprze się samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. A kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją. A kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swoją szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie chwale Ojca swego z aniołami świętymi. Bracie i siostro, weź swój krzyż. Każdy z nas ma swój krzyż w życiu. Każdy z nas coś niesie w swoim życiu. I oto Jezus mówi: weź swój krzyż. On kiedyś wziął dosłownie krzyż na Golgotę i zaniósł go tam, żeby umrzeć za twój i za mój grzech. I on mówi do swoich naśladowców: weź swój krzyż. Cokolwiek to jest, weź swój krzyż i nieś go, tak jak ja go niosłem, powiada Pan Jezus. Kto by utracił duszę dla Niego, dla Jezusa, dla Ewangelii, zachowa ją. My tak bardzo szczerzemy, pielęgnujemy to nasze życie. Ale dusza nasza ma nieprzemijającą wartość przed Bogiem. Bóg chce, żeby ta dusza nasza z Nim spędziła całą wieczność. Po to przyszedł Jezus, po to jest głoszona Ewangelia. Dlatego nie wstydzę się Ewangelii, nie wstydzę się Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus mówi: co z tego, jeśli by ci się w życiu wszystko udało, jeśli byś znalazł poklask, splendor, chwałę wśród ludzi, ale na duszy swojej poniesiesz szkodę, jeśli poniesiesz uszczerbek w swojej wierze, jeśli cofniesz się, Bóg nie będzie miał upodobania w tobie. I Pan Jezus mówi: co dasz w zamian za duszę swoją? Czy macie coś, bracia i siostry, żeby dać Bogu w zamian za duszę swoją? Tu przyszedłeś na ten świat i wszystko, co masz, to jest darowane ci na chwilę. To jest pożyczone. Ten czas, który życia masz, swój czas życia, to też jest czas, który cały czas biegnie. Cały czas biegnie. I coraz jest go mniej. I oto któregoś dnia skończy się czas naszego życia. I zostanie tylko dusza. Ty przed Bogiem. I co dasz w zamian? I Pan Jezus mówi: kto by się wstydził? Kto się wstydzi mnie i ja się go będę wstydził. To przykre, gdyby nas miał się Pan Jezus wstydzić. Jak się kogoś wstydzicie? Jak się zachowujecie? Raczej tak z boku koło takiej osoby, prawda? Wyobraźcie sobie Jezusa, który się wstydzi nas, który się wstydzi ciebie, mnie. Wieczność wstydzącego się Jezusa przed aniołami. Bracia i siostry, dlatego w chrześcijaństwie powstała cała taka nauka, która nazywa się apologetyka. I ona zajmuje się obroną wiary. Ona zajmuje się obroną tych podstawowych prawd wiary. I chciałbym zakończyć właśnie takim wersetem te nasze rozważania, gdzie to słowo apologon jest użyte. To jest 1 Piotra. Chciałbym na tym wersecie dzisiaj rozważania nasze zakończyć. Bracia i siostry, 1 list apostoła Piotra, 3 rozdział i w wierszu 15 tam powiada apostoł tak: zawsze gotowi do obrony. Tutaj jest właśnie to słowo. Do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Zawsze gotowi do obrony wiary. A więc nie odpuszczam, ale chcę powiedzieć, że nie zgadzam się z tym. To obraża moje uczucia religijne. To obraża moje uczucia dlatego, że to obraża mojego Pana, Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego, bracia i siostry, bądźmy gotowi do obrony naszej wiary. Studiujmy pod tym kątem literaturę chrześcijańską, przede wszystkim Biblię, żebyśmy mieli argumenty do rozmów z ludźmi tego świata. A mamy ich wiele. Kreacjonizm, dawałem wam tu wiele dowodów, ma wiele argumentów przeciw ewolucji i to całkiem sensownych. Dlaczego iść na kompromis z ewolucją? Można trzymać swój punkt widzenia. Nie wstydzę się Ewangelii. Ona jest mocą Bożą ku zbawieniu dla wierzących ludzi. Pamiętaj o tym, bracie i siostro. Bądź blisko Chrystusa, aby nie musiał się Pan zawstydzić z powodu kogokolwiek z nas, kiedy staniemy przed Jego tronem. Amen.